A naszym rozmówcą będzie teraz, co prawda w Warszawie, pan dr Witold Waszczykowski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 2015-2018 i przy okazji tutaj poseł tej ziemi, na której jesteśmy. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam ziemię sieracką i oczywiście Bartę.
Panie ministrze, ale nie od ziemi sieradzkiej. Zaczniemy od sytuacji międzynarodowej. Można powiedzieć, że część obserwatorów światowej polityki wpadła w coś w rodzaju histerii po spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem. A jak pan przyjął to spotkanie i jego efekty?
Rzeczywiście ziemia sieradzka nie sprawia problemów, natomiast rozmawiamy o problemach i te problemy są w różnych częściach świata, stąd też to spotkanie prezydentów Trumpa i Putina. Dobrze do niego dochodzi, dobrze, że przywódcy świata rozmawiają ze sobą. Natomiast reakcje są oczywiście różne i mamy do czynienia również z pewną histerią antytrumpową. Ta histeria ma wiele powodów. Jeden z powodów jest fakt, że Trump w ogóle istnieje i wygrał wybory i to jest tutaj celem takiej akcji liberalno-lewicowych mediów. Trochę jest to podobna sytuacja jak w Polsce, jak atak na rządzące Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę. Z drugiej strony ta histeria jest związana ze spotkaniem w Helsinkach, gdzie rzeczywiście konferencja prasowa miała troszkę inny charakter niż niektórzy spodziewali się. Niektórzy oczekiwali z jednej strony, że będzie tam jakaś druga Jałta, że dojdzie do jakiegoś fermarczenia, handlu interesami nawet naszego regionu. Inni spodziewali się natomiast, że prezydent Trump zachowa się bardzo stanowczo, pryncypialnie i tam skrytykuje Putina w kwestiach dotyczących Bliskiego Wschodu, Ukrainy, Nord Stream 2 i tak dalej, praw człowieka, ingerencji w wybory Stanów Zjednoczonych. No jak widać, to było spotkanie takie rozpoznawcze dla prezydenta Trumpa i on nie zdecydował się na jakieś ostre reakcje i to spowodowało wielkie niezadowolenie przynajmniej części obserwatorów, części mediów, jak powiedziałem, taką histerię antytrumpową.
A czy te reakcje w Stanach Zjednoczonych, które mówiły o tym, że prezydent właściwie zakwestionował na tej konferencji prasowej wiarygodność amerykańskich służb specjalnych, że się skompromitował, że podważył działania państwa amerykańskiego, czy one są zasadne, czy to jest wewnętrzna amerykańska dyskusja polityczna, która odbiła się w tym momencie?
Ja uważam, że to jest właśnie wewnętrzna dyskusja. Jest ona elementem tej debaty na temat prezydenta Trumpa, jego zachowania, jego polityki. Ono rzeczywiście idzie na przekór części elitom waszyngtońskim, elitom amerykańskim, które od lat były przyzwyczajone do pewnej polityki. On dość jasno sprecyzował cele swojej administracji. Są one oparte w dużej mierze o biznes, o wyrównanie relacji gospodarczych. Prezydent Donald Trump przecież wywodzi się z środowiska biznesu, który liczy pieniądze, który liczy na zysk i dostrzegł, że Stany Zjednoczone tracą w handlu z wieloma regionami. Tracą około 180 miliardów dolarów w handlu z Europą i prawie 400 miliardów w handlu z Chinami. A jego program wyborczy zakładał przecież wyrównanie pewnej polityki gospodarczej, tak aby pieniądze nie uciekały ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump dostrzegł również, iż Ameryka ponosi olbrzymie, nieproporcjonalne koszty utrzymywania bezpieczeństwa na świecie, czyli nieproporcjonalne w stosunku do sojuszników w ramach NATO. Też zwrócił na to uwagę i zaapelował, ale nie tylko zaapelował, ale stanowczo domaga się, aby sojusznicy ułożyli więcej na obronę międzynarodową w ramach Sojuszu Atlantyckiego. To wywołuje niezadowolenie, oczywiście, jak wspomniałem, tych kręgów liberalno-lewicowych ze strony Stanów Zjednoczonych, ale również pewnych kręgów w Europie Zachodniej, które były do tej pory przyzwyczajone, że Ameryka dość ślepo wykładała pieniądze i broniła Europy i broniła świata. Stąd też to zamieszanie i dyskusje wokół tej polityki. No ale jak powiedziałem, ma też tamten aspekt, sytuacja, aspekt wewnętrzny rywalizacji między różnymi stronnictwami, które te Trumpa wręcz nienawidzą.
Panie ministrze, czy z naszego punktu widzenia to spotkanie przyniosło coś nowego, czy zmieniło w polskiej pozycji, czy w naszych stosunkach ze Stanach cokolwiek jest niepokojącego akurat, jeśli chodzi o te sprawy amerykańsko-rosyjskie?
Nie, nie ma tutaj niepokojącej sytuacji. Wizyta Donalda Trumpa w Helsinkach była się zaraz po szczycie NATO, który był dość burzliwy, ale który zakończył się pozytywnymi efektami dla Polski, ponieważ zdecydowano o przyszłości obrony europejskiej przez NATO. Tutaj powołano kolejne dowództwa, które mają przyczynić się do lepszej obrony. Zdecydowano się na tworzenie sił wsparcia, tak zwanych follow-on forces. Oczekujemy na dalsze decyzje, które by wzmacniały bezpieczeństwo flanki wschodniej. Ta wizyta w Helsinkach była też również po ważnej wizycie w Wielkiej Brytanii, no, która ma zamiar wyjść z Unii Europejskiej. Zresztą też, jak rozumiem, prezydent Trump próbował ułożyć na nową relację z państwem, które będzie poza Unią Europejską. W Helsinkach wszystko wskazuje na to więc, że problemy Europy Wschodniej, flanki wschodniej nie były przedmiotem debaty, nie były tym bardziej przedmiotem jakiegoś porozumienia, jakiejś gry interesów. Prezydent tam co nie zadeklarował, że wycofa wojska z Europy Środkowo-Wschodniej, że zaprzestanie ćwiczeń i obrony naszego regionu, również nie. Nie rozmawiał o jakimś podziale interesów na Ukrainie, czy ewentualnie, jak wspomniałem, jakiejś małej Jałcie, która by oddawała Ukrainę w ręce Rosji. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że głównym przedmiotem obrad był jednak kompleks wydarzeń bliskowschodnich. Zapewne rozmowy dotyczyły przyszłości Syrii, zaangażowania Iranu na tamtym obszarze, zaangażowania Rosji i Stanów Zjednoczonych. Być może rozpoczął się jakiś proces układania się w Stanach Zjednoczonych z Rosją na temat przyszłości Syrii i relacji z Iranem.
Panie ministrze, pan był ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Teheranie, więc rozumiem, że ten kraj jest panu znany i bliski. Jak pan sądzi, jak się ułoży przyszłość tych pozycji Iranu na Bliskim Wschodzie i tych relacji, zwłaszcza tutaj między Iranem, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, Rosją?
To jest oczywiście pytanie, na które trudno odpowiedzieć w jednym zdaniu. Sytuacja jest skomplikowana, dlatego że Iran ma olbrzymie ambicje i potencjał, aby te ambicje realizować. To jest państwo, które z różnych powodów, między innymi historycznych, uważa się za kraj, za państwo, które powinno być jednym z supermocarstw, powinno być traktowane jak na równi ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami i tak dalej. Nam to trudno zrozumieć, ale jednak taka jest, tak są ambicje tego państwa, między innymi, jak powiedziałem, z powodów historycznych. Iran uważa się, że jest kolebką cywilizacji światowej. To stamtąd Grecy, między innymi Aleksander Macedoński, ukradli mnóstwo rozwiązań, koncepcji, które sprzedali światu jako greckie. Natomiast Irańczycy uważają, czy nawet Persowie uważają, że to jest ich wkład w budowę cywilizacji światowej. W związku z tym powinni być traktowani na równi z innymi. No i między innymi jednym z atutów, które ma pozwolić światu traktować ich na równi, to jest broń nuklearna, którą powinni posiadać i którą próbowali zdobyć. Kilka lat temu, w 2015 roku, udało się zacząć porozumienie z Iranem, aby zamroził rozwój programów nuklearnych. No, ale prezydent Trump uważa, że jest to porozumienie niedobre, nie zapewniające bezpieczeństwa światu i chce je zawiesić. Między innymi dlatego, że Iranowi pozostawiono całą technologię budowy bomby nuklearnej, w związku z tym to Iran może w każdej chwili wrócić do produkcji broni nuklearnej i ją zdobyć, być może w bardzo krótkim czasie. Porozumienie dotyczyło programów rakietowych, które Iran w dalszym ciągu rozwija. Wreszcie porozumienie to nie ograniczyło aktywności irańskiej polityczno-wojskowy w regionie. Iran więc popiera nie tylko szyitów, którzy mieszkają w tej Judzie, w Iraku, w Syrii, w Libanie, na Półwyspie Arabskim, ale prowadzi poważną rywalizację o hegemonię w tamtym regionie z takim krajem jak Arabia Saudyjska, Egipt, Turcja. To oczywiście nie podoba się zarówno w regionie, jak i dużym mocarstwom, takim jak Stany Zjednoczone, i w związku z tym chcieliby Amerykanie doprowadzić do ograniczenia działalności tego państwa. Stąd, jak rozumiem, też rozmowy z prezydentem Putinem jak ograniczyć aktywność i obecność polityki irańskiej w tym regionie. Jak to się skończy? Dzisiaj trudno jest przesądzać, ale zakładam, że nie dojdzie do rozwiązań siłowych, do rozwiązań militarnych, ponieważ Iran jest daleko silniejszy, większy niż kiedyś był Irak czy Libia, z którą świat sobie dość łatwo poradził, ale potem spowodował regionalny chaos. Rozbicie Iranu, po pierwsze bardzo kosztowne, doprowadziłoby również do wielkiego chaosu, nie tylko w tamtym regionie, ale być może szerzej miałby implikacje na całego świata, bo Iran to wielki producent ropy naftowej i drugi producent gazu ziemnego na świecie, bo by to doprowadziło do niesłychanych perturbacji również gospodarczych na świecie.
W tle tego spotkania była również polityka izraelska, który jest bardzo aktywny. Sam premier Netanyahu jeździ i do Moskwy i spotyka się z różnymi politykami na świecie. Mówi się, że administracja amerykańska obecna jest bardzo proizraelska, nawet jak na standardy amerykańskie.
To prawda. Po pierwsze, wiele administracji amerykańskich było proizraelskich z różnych względów. W Stanach Zjednoczonych jest spora diaspora żydowska, która jest bardzo mocno ulokowana w różnych sektorach życia Stanów Zjednoczonych. Nawet sami Amerykanie od lat piszą wielkie rozprawy na temat wpływu żydowskiego lobby na politykę amerykańską. To jest dokumentowane rozprawami naukowymi. Nie ma tutaj żadnego zacietrzewienia w stwierdzeniu o takim wpływie. Tam są też czynniki religijne, przecież Izrael to jest ziemia święta, więc Amerykanie uważają, że należy bronić Izraela. No, ale jest też trzeci czynnik, to są osobiste relacje między Donaldem Trumpem a premierem Netanyahu. Panowie się znają od lat, nawet są zaprzyjaźnieni rodzinnie. W związku z tym to powoduje, że ta administracja, kiedy prezydent jest szczególnie wrażliwy na sytuację Izraela. Więc jak wspomniałem, jestem absolutnie przekonany, że ten aspekt był omawiany również z prezydentem Putinem. Jak doprowadzić do neutralizacji Iranu w Syrii i w jego polityce antyizraelskiej. No pytanie jest, o jakim kosztem, co można zapłacić Rosji, aby Rosja odstąpiła od takiego nieformalnego sojuszu, nieformalnej współpracy z Iranem. Najprawdopodobniej ceną będzie utrzymanie u władzy Bashara Assada, czyli przywódcy syryjskiego, który i tak de facto wygrywa wojnę domową z Syrii, panuje nad większością części Syrii, tym bardziej pod pokonaniem państwa islamskiego ISIS, które funkcjonowało na pograniczu syryjsko-irackim. W tej chwili nie widać, żeby Assad miał jakiegoś przeciwnika lokalnego, więc rozumiem, Donald Trump tutaj uznaje fakt, jaki istnieje w tamtym, jakie okoliczności istnieją. Nie ma możliwości dużego wyboru. Jest tylko pytanie, jaką cenę będą żądali dalej Rosjanie. Najprawdopodobniej będą domagali się zaakceptowania ich obecności w Syrii, zwiększonej obecności w Syrii. No, ale będą chcieli też pewnie ułożyć jakieś relacje z Izraelem, bo Izrael będzie zaniepokojony tym, że poprzez obecność Rosjan w Syrii reżim Assada staje się praktycznie nietykalny.
polska polityka bardzo stara się podkreślać nasze ścisłe związki z Izraelem. Czy nie jest tak, że my przez to jednak trochę tracimy wśród różnych krajów na Bliskim Wschodzie, że taką bardzo podkreślamy naszą proizraelskość, a niewiele z tego mamy?
Nie wydaje się, abyśmy podkreślali proizraelskość, dlatego że od lat tutaj prowadzimy politykę dość zrównoważoną wobec Izraela, wobec świata arabskiego, na przykład wobec konfliktu arabsko-izraelskiego czy palestyńsko-izraelskiego. Wychodzimy z założenia, iż akceptujemy rozwiązanie tzw. dwóch państw na terenie Izraela Palestyny. To jest klasyczna doktryna europejska. Natomiast oczywiście nasze relacje z Izraelem są oparte na wielu aspektach, również historycznych, również na fakcie, że Izrael stworzyła diaspora żydowska, bo znaczy z Polski. To są fakty historyczne, również następne fale emigracji z Polski przyczyniały się do umacniania tego kraju. Mamy też współczesne relacje z Izraelem, państwem bardzo daleko rozwiniętym, nowoczesnym, innowacyjnym. W związku z tym te wszystkie aspekty grają na to, aby utrzymać te relacje z tym państwem. Jeszcze, no, jak już mówiliśmy o diasporze żydowskiej Stanów Zjednoczonych, to siłą rzeczy ta diaspora jest silna nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w świecie. W związku z tym ze względów pewnych historycznych, na przykład kwestie Holokaustu, który to miał miejsce na terenie Europy Środkowej, znaczna część przypada jakby na teren Polski. No jesteśmy skazani trochę na współpracę, między innymi w własnym interesie, aby pokazywać światu prawdziwą narrację o II wojnie światowej, o tym, co się stało, o Polakach, którzy też byli krajem podbitym, okupowanym, o Polakach, którzy nie są sprawcami tego wielkiego nieszczęścia, jakie miało miejsce w czasie II wojny światowej.
Panie ministrze, to na zakończenie naszej rozmowy wróćmy do tych spraw europejskich. Ten konflikt Polski z Komisją Europejską w tej chwili w jakimś takim zawieszeniu jest, ale co będzie się działo właściwie dalej?
Ja tylko spostawiam, że to konflikt Komisji Europejskiej z Polską, dlatego że Polska nie wstrzymała żadnego konfliktu z Europą, z Komisją. Polska, rząd polski, władzy i większość sejmowa, która rządzi od końca 2015 roku, po prostu uzyskała mandat na prowadzenie dalszych reform, na dokończenie transformacji ustrojowej, która zaczęła się po 1989 roku. Reform, które są akceptowane, popierane przez znaczną część społeczeństwa. To jest konflikt, to jest spór polityczno-ideologiczny z Komisją i z pewną częścią polityków zachodnioeuropejskich, którzy należą, krótko mówiąc, do tej grupy liberalno-lewicowej, która w ogóle nie akceptuje takich rozwiązań, jakie miały miejsce w Polsce czy na Węgrzech, czy dojść do władzy partii konserwatywnych, partii o innych wartościach niż te wartości liberalno-lewicowe. I próba reformy ustroju i wymiaru sprawiedliwości jest tylko pretekstem dla tych elit lewicowo-liberalnych. Gdyby nie kwestie sądownicze, byłyby napaści na kwestie medialne, czy na przykład podejście do służby cywilnej, czy innych, znaleziono by preteksty, aby również i stygmatyzować nasze rządy. No musimy konsekwentnie, cierpliwie tłumaczyć, nie tylko już tym urzędnikom, no do nich niewiele dotrze w Brukseli, ale docierać bezpośrednio do rządów europejskich, docierać do społeczeństw europejskich, na czym polegają nasze reformy, że wiele tych reform jest opartych na rozwiązaniach już istniejących, które zaczerpnęliśmy, zaimportowaliśmy te rozwiązania z Europy. Że atakowali nas wtedy jest wykazywali się podwójnymi standardami. Wolno niektóre rozwiązania przyjąć do Francji, a dlaczego nie wolno tego zrobić w Polsce? i tak dalej. Więc ta droga jest jedyną. Inna droga to jest przeczekać po prostu do maja i lata przyszłego roku, kiedy po wyborach europarlamentarnych będą już nowe władze, nowa komisja. Będziemy mieć przedstawiciela w komisji z Polski, który będzie podzielał naszą opinię. Będzie to typowany już komisarz przez obecny rząd i obecną większość parlamentarną i tak dalej. Więc to może pozwolić wtedy na odejście od tego konfliktu, który został wywołany przez obecny establishment brukselski przeciw Polsce.
Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Witold Waszczykowski, szef MSZ-u do roku 2018, był naszym gościem. Panie ministrze, czy jako poseł ziemi sieradzkiej był pan w Warcie, tutaj w klasztorze Bernardynów?
Nie, niestety do Warty nie dotarłem, ale znam okolice od kilkudziesięciu lat, ponieważ wywodzę się też z ziemi łódzkiej, z innej części Środkowa Trybunalskiego. I od lat jeszcze jako mały chłopiec jeździłem tam nad Wartę na wakacje do różnych miejscowości, na kolonie w latach 60., latach 70., więc te tereny znam bardzo dobrze, nie tylko jako dzisiejszy poseł, ale również jako po prostu mieszkaniec ziemi łódzkiej, turysta z czasów młodości.
Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.